Komentarze Radia Gdańsk.
Godzina 9:08. Witam w komentarzach Radia Gdańsk. Piotr Kubiak, witam również naszych gości. Małgorzata Rakowiec, Gdański Oddział Telewizji Polskiej.
Dzień dobry.
Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl i Stefczyk Info.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
62% respondentów w sondażu jednego ze sprzyjających opozycji lewicowego portalu internetowego stwierdziło, że w razie przejęcia władzy od Prawa i Sprawiedliwości opozycja nie jest gotowa, by rządzić, by dobrze rządzić. Co więcej, łącznie aż połowa wyborców koalicji obywatelskiej Ruchu Hołowni i Ruchu Szymona Hołowni, Lewicy i PSL-u nie wierzy w możliwości partii opozycyjnych. Tymczasem mamy do czynienia z różnego typu happeningami. Ostatni dwa dni temu, czyli wyłączanie świateł w proteście przeciwko polityce rządu, chodzi między innymi o sprzeciw wobec Polski, sprzeciw wobec weta związanego z mechanizmami i dostęp do środków z budżetu unijnego, no i pozbawienie, jak to mówią opozycyjni samorządowcy, pozbawianie ich pieniędzy. Czy opozycyjni samorządowcy nie wpisują się, właśnie tutaj z Trójmiasta, nie wpisują się dobrze w tą diagnozę, co ten wynik sondażu? Czy są ludzie mają dosyć takich pieniędzy i nie mogą się wrócić przeciwko właśnie całej opozycji. Małgorzata.
Samorządowcy, ci samorządowcy, którzy aktywnie uczestniczyli w kampanii wyborczej, chyba to warto podkreślić, bo rozumiem, stąd pan redaktor połączył te dwie sprawy ze sobą. Te sondaże dotyczące tego, na ile partie opozycyjne są gotowe do tego, żeby dobrze rządzić, takie badanie z takimi działaniami, jak wyłączanie świateł w proteście.
Tak, oczywiście. Oczywiście to jest powód, ale jeszcze jest powód taki, czy to nie sprowadziło oczywiście niebezpieczeństwa na mieszkańców, a wiem, że parę osób chciało odwiedzić molo, ale pan prezydent Karnowski zdecydował o wyłączeniu świateł na molo. Proszę bardzo.
No to taki drugi aspekt tej sprawy związaniem z protestacyjnym wyłączeniem. Jeśli chodzi o pierwszy wątek dotyczący powiązania tych dwóch spraw ze sobą, no to można zadać takie pytanie, czy działania samorządowców, które są takie, a nie inne, czyli mamy do czynienia z taką akcją, one powodują, że to zaufanie do opozycji będzie rosło, czy to jest dobry pomysł na rządzenie, takie w jakiś sposób odgrywanie się na mieszkańcach, bo jak słyszeliśmy, prezydent Dulkiewicz mówiła, że chcemy pokazać mieszkańcom, tak zresztą mówi też prezydent, czy mówi prezydent Karnowski, co czeka mieszkańców, jeśli rząd będzie dalej zabierał pieniądze samorządom. No i to jest ciekawe, no bo z drugiej strony słyszymy dużo o samodzielności samorządów. Samorządy, ci samorządowcy chcą samodzielności, samostanowienia, a z drugiej strony w taki sposób uzmysławiają jednak to, że no bez takiej współpracy z rządem, z centralą, no to raczej nie będzie możliwości na to, żeby, czy przynajmniej oni nie będą mogli dobrze rządzić miastami, ponieważ muszą wyłączyć światła. To jest dość ciekawe w połączeniu z tym, że jednocześnie w tym samym czasie, mniej więcej jak patrząc na ten czas szerzej, podejmowane są takie inicjatywy jak podświetlanie Rady Miasta na tęczowo albo iluminacje w kolorach Unii Europejskiej. Na to są pieniądze i myślę, że dobrze byłoby, to trochę nawiązuje teraz do innej sytuacji, sytuacji w Warszawie i audytu po tym, kiedy doszło do poważnych wypadków autobusowych, o tym, co się mówi też w Gdańsku, że może warto skontrolować wydatki też pod tym kątem, czy na przykład takie akcje, które są akcjami dodatkowymi związanymi z oświetleniami różnymi.
Halo, halo. Oj, mamy problemy z łącznością. Nie słyszymy pani redaktor Rakowiec. Pani redaktor Rakowiec mówiła o podświetleniu ratusza. Tęczowy ratusz kosztował mieszkańców Gdańska ponad 22 578 zł kosztowało tyle podświetlenie ratusza. Tak napisała na Twitterze gdańska radna Prawa i Sprawiedliwości Joanna Cabaj. Halo, pani redaktor? Proszę dokończyć myśl. Nie słyszeliśmy pani przez chwilę, ale proszę dokończyć jeszcze wypowiedź. Mam nadzieję, że już nic nie stanie na przeszkodzie.
Skonkludowałam w taki sposób, że może warto było faktycznie to, o czym zaczęto mówić, czyli że skontrolować, zaudytować wydatki miasta, tak żeby mieszkańcy mogli zobaczyć, ile pieniędzy idzie na różne takie akcje związane z demonstracją politycznych zachowań i jak to się ma do wydatków na inne cele, które są celami miejskimi.
No właśnie, polityczne demonstracje. Mówiliśmy tutaj o podświetleniu ratusza w Gdańsku. Tęczowy ratusz kosztował właśnie 22 578 zł gdańskich podatników. O tym informowała gdańska radna Prawa i Sprawiedliwości Joanna Cabaj. Jak tę sprawę tych happeningów politycznych widzi Artur Cejrowski? Czy takie bawienie się światłem to nie przypomina panu redaktorowi jakichś takich zabaw dzieci w piaskownicy? Już nie chcę mówić o piaskownicy na Dolnym Mieście, która kosztowała podatników ponad 100 tysięcy złotych. Redaktor Artur Cejrowski.
Drogi kolego redaktorze, te 22 tysiące, o których wspominacie z panią redaktor Rekowiec, to zaledwie waciki, bo przecież 150 tysięcy złotych Gdańsk wydał na złoty rydwan, który stoi gdzieś tam w magazynie i czeka na lepsze czasy, aż w końcu powstanie muzeum, w którym będzie mógł zająć godne miejsce. 700 tysięcy złotych wydała Gdynia na podświetlony napis Gdynia i kilkanaście ławek, które staną na skwerze w Gdyni, na Molo Południowym. Tych zbytków, na które wydają włodarze trójmiejskich miast, jest mnóstwo. Moglibyśmy prześledzić wydatki zarówno gdyńskie, jak i gdańskie pod tym kątem. Moglibyśmy sprawdzić, jak wiele konferencji w Gdańsku powstało dzięki firmom zaprzyjaźnionym, także firmom PR-owym zaprzyjaźnionym z Donaldem Tuskiem i z politykami Platformy Obywatelskiej. Oczywiście zachęcamy do tego trójmiejskich dziennikarzy, zachęcamy do tego trójmiejskie media. My sami to robimy, co jakiś czas pokazujemy tego typu wydatki i tego typu zbytki. Natomiast czy jest to jakaś agenda polityczna? Przede wszystkim tego typu zachowania wynikają z jakiegoś braku planu, z braku planu politycznego, z braku planu na rządzenie, bo to, o czym wspomniałeś na początku, czyli ten druzgocący dla opozycji sondaż, który pokazuje, że nawet ich własny elektorat, nawet ich własne zaplecze medialne pokazuje, że oni nie mają żadnego planu na rządzenie i ludzie to widzą, wynika przede wszystkim z tego, że próbuje się tego typu happeningami, tego typu zachowaniami przykryć realny brak pomysłu na to, jak rządzić, co robić i jaki przedstawić realny plan alternatywny dla obecnego obozu konserwatywnego.
No ale czy przecież to są ludzie też na odpowiednim często poziomie intelektualnym, czy nie zdają sobie sprawy z tego, że te działania tego typu po prostu mogą mieszkańców denerwować? Małgorzata Rakowiec.
No ja myślę, że gdyby sobie zdawali sprawę, to chyba by tak nie robili.
Bo to jest taka, tak jak wspomniałem przed chwilą, że jest to taka zabawa. Włączamy światło, gasimy światło. No taki jeden z komentatorów na mediach społecznościowych, na Twitterze między innymi, napisał, że to jest taka polityka halogenowa. W ramach walki z rządem miasta będą wygaszane, a rozświetlane, gdy chodzi o aborcję, LGBT czy poparcie Unii Europejskiej. Ale to wygląda na jakąś zabawę dzieci.
Ja myślę, że trochę jest tak, że wiele osób zachłysnęło się taką polityką, takim działaniem, które jest działaniem iluzorycznym, takim działaniem, które pozwala na to, żeby każdy to prosto zrozumiał, mogło to się rozejść w mediach społecznościowych, łatwo to przetłumaczyć i to jest taka iluzja, bo często jest tak, i może te sondaże to pokazują, że społeczeństwo jest w swojej masie mądrzejsze od tych, którzy myślą, że tak można robić, czy w taki sposób można ich oszukać, to znaczy z pozorowanymi rzeczami, a nie realnymi działaniami albo nie robieniem tego, na co się ma realny wpływ. I myślę, że to jest taka jednak pułapka, czyli takie akcje, które wydają się, że są takie bardzo medialne, bo jednak ta akcja jest medialna, no media o tym informują, my o tym rozmawiamy, że ona zostanie dobrze odebrana. Takie jest przeświadczenie. Myślę, że gdyby go nie było, to byłabym zdziwiona, żeby ktoś robił takie rzeczy i zadawałbym pytanie, dlaczego wtedy robi coś, co się nie podoba mieszkańcom.
A to korzystanie z majątku miasta, jak twierdzą radni Prawa i Sprawiedliwości z Gdańska, no, ma być zbadane przez prokuraturę. Właśnie w Gdańsku złożyli w tej sprawie zawiadomienie, no bo takie z praktyki wiemy, że takie zabawy, no to jednak coś kosztują, bo to różne urządzenia mogą się zużywać, kiedy się wyłącza światło. Ktoś musi to zrobić, to są też koszta. Przechodzimy do tematu obchodów grudnia 70. Mają być plakaty w pociągach SKM i na ulicach Trójmiasta, wystawy i publikacje. Tak Instytut Pamięci Narodowej ma upamięcić rocznicę grudnia 70. To będzie 50. rocznica protestu robotników. Nasuwa się pytanie po tych protestach, jakie obserwowaliśmy niedawno, czy ta rocznica nie będzie zakłócana między innymi przez osoby, które będą być może protestować na ulicach w ramach strajku kobiet. Artur Cejrowski przypatrywał się protestom, widział profanację tragedii ofiar grudnia 70 w Gdyni. Jak sądzi pan redaktor, czy może dojść do takich aktów no, dosyć bulwersujących, jakie już widzieliśmy na ulicach Gdyni?
Jeśli wolno, redaktorze, jeszcze tylko jednym zdaniem odniosę się do słów, które padły w poprzedniej wypowiedzi pani redaktor Rekowicz, bo tutaj bardzo ważny wątek został poruszony. Samorządowcy jako przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, czyli ludzie sympatyzujący z Platformą Obywatelską, nie mają planu na rządzenie w globalnej polityce, ale nie mają niestety też planu na realizowanie własnych zadań, bo przypominam, że powołaliśmy samorządowców zgodnie z ustawą do tego, żeby zajmowali się organizacją ładu przestrzennego w miastach i oni tego nie realizują, tak? Bo samorządowcy zgodnie z ustawą powinni przede wszystkim zająć się rozładowywaniem korków w naszych miastach, a nie planowaniem polityki zagranicznej. Wracając już do pytania, to przypomnijmy, że ta krwawa pacyfikacja, do której się odwołujesz, czyli krwawa pacyfikacja z grudnia 70, kosztowała życie 41 osób. Większość z nich pochodziła z bardzo bliskich nam rejonów. 18 osób z Gdyni, 6 z Gdańska, 1 z Elbląga, 16 ze Szczecina. Rannych zostało w tym czasie 1164 osoby. I to głównie dziś w ich imieniu wspominamy tę bolesną rocznicę. W czasie tych wspomnień, tej 50. rocznicy, dojdzie do prowokacji aktywistów? Tego oczywiście nie wiemy, ale wiemy, że dochodziło do tego typu prowokacji, dochodziło do tego typu zachowań, nie tylko w czasie strajków kobiet wspieranych przez prezydenta Szczurka i prezydent Dulkiewicz. Wtedy działacze lewicy sprofanowali pamięć Zbyszka Godlewskiego i zainscenizowali scenę, podczas której niesiono jakąś taką kukłę, która przypominała zwłoki Janka Wiśniewskiego, Zbyszka Godlewskiego, ofiary grudnia 70 właśnie. Później lewica próbowała się odciąć od tych zachowań, ale też niektórzy działacze tłumaczyli, że w zasadzie nic wielkiego się nie wydarzyło. Wiemy też, że do takich prowokacji dochodziło w czasie 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, kiedy jeden z aktywistów LGBT wywiesił na balkonie tęczową flagę i potem wykonywał obsceniczne gesty w kierunku osób, które wspominały pamięć powstania. Więc do tego typu zdarzeń w przyszłości dochodziło. Czy do nich dojdzie teraz? No miejmy nadzieję, że nie.
Małgorzata Rakowiec, jaką ma ocenę tej sprawy? Czy może do takich bulwersujących sytuacji dojść? Bo też tutaj w kontekście samorządowców. Samorządowcy niby się odcięli od tej sprawy, o której mówił redaktor Cejrowski, no ale ja nie widziałem, żeby prezydent Szczurek, pani prezydent Dulkiewicz czy pan prezydent Jacek Karnowski wyszli do tych protestujących gdziekolwiek by oni byli, czy w Gdańsku, czy w Gdyni i powiedzieli, nie niszczcie pamięci ofiar, nie niszczcie kościołów, nie niszczcie miejsc pamięci. Małgorzata Rakowiec.
Ja mam nadzieję...
Sam Twitter to chyba nie wszystko.
Ja mam nadzieję, nie wiem czy nie złudną, że po tej dyskusji, która nastąpiła, po tej profanacji podczas tych czarnych marszów, tego symbolu niesienia zwłok Zbyszka Godlewskiego na drzwiach, czy po tym, że po tym nastąpiła jakaś refleksja. Mam taką nadzieję, nie wiem czy nie jest ona złudna, bo od razu przychodzi mi do głowy myśl, że chwilę po tym, kilka dni po tej sytuacji mieliśmy napis na krzyżu na Gdańskiej Zaspie, zabić księdza. I zastanawiam się, co jeszcze można sprofanować, co jeszcze można zniszczyć tak naprawdę w imię walki politycznej i troszeczkę na przekór w imię tego, że w wyborach demokratycznych nie udało się zdobyć władzy, bo to jest w tym wszystkim dość kuriozalne, że ta cała dyskusja, teraz trochę szerzej powiem, o polityce, o demokracji, na forum Unii Europejskiej jest dyskusją wbrew temu, co wydarzyło się w wyborach. Niedawno mieliśmy wybory. To w demokracji ludzie przy urnie wyborczej decydują, jakiego kształtu swojego państwa chcą. To tak szerzej. A bliżej, czy nie dojdzie do tych prowokacji? Wychodzi na to, że te prowokacje, chociaż one się wydają, że są przeciwskuteczne, to jednak pojawiła się taka teoria, która mówi o tym, że one są celowe i one prowadzą do tego, żeby już nie było żadnych świętości, czyli żeby można było dopuścić wszystko i wszystko tak naprawdę zniszczyć. Czy tak będzie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak jakaś refleksja nastąpiła.
W tle wygaszania świateł i włączania świateł, w zależności od okoliczności, mamy negocjacje budżetu. Polska, Węgry mówią stanowcze nie mechanizmowi łączenia z praworządnością tegoż budżetu Unii Europejskiej. Krótkie pytanie i prosiłbym o bardzo krótkie odpowiedzi. Była opinia prawna z 2018 roku, która jakby mówiła o tym, że łączenie praworządności z unijnym budżetem jest całkowicie bezprawne. Donald Tusk, co ciekawe, również mówił, że to są złe pomysły. I pytanie do Artura Cejrowskiego. Dlaczego ta opinia prawna była utajniona?
Dlaczego była utajniona? No przede wszystkim dlatego, że ten spór, o którym my teraz mówimy, jest odbiciem szerszego, takiego quasi-kulturowego sporu, którego efekty widzimy w Unii Europejskiej od dawna, może nawet od początku jej istnienia. To pytanie, czy wspólnota europejska ma być taka, jak chciałby ją widzieć PiS, czyli taka stworzona w duchu degaulistowskim wspólnota ojczyzn, czy może federacja, najlepiej pod niemiecko-francuskim zarządem powierniczym. Prawo i Sprawiedliwość chce Polski w Europie, ale chce, żeby to była Polska silna, suwerenna i niepodległa, dbająca o swoje interesy. No i to czasami nie podoba się oczywiście unijnym decydentom. Oni tęsknią właśnie do takiej Polski, która skupiała się na tym, żeby podawać marynarkę Junckerowi, aby polscy politycy dalej, chcieliby, żeby polscy politycy dalej cechowali się przede wszystkim serwilizmem, a nie przesadnie dbali o interesy narodowe i z tego to ten spór wynika.
I króciutko Małgorzata Rakowiec na ten temat, dlaczego tu Donald Tusk zmienił zdanie. Nie wiemy, czy znał tą opinię, czy nie. Ona wypłynęła dopiero niedawno, ale milczą na ten temat również czołowi urzędnicy unijni. Małgorzata Rakowiec, 15 sekund.
Nawiążę do słów redaktora Cejrowskiego. Jedno to jest to, jaką chcą widzieć politykę, a druga to, jaką robią biznesy i interesy. Budżet europejski to ogromna suma pieniędzy, w związku z tym chociaż podaje się argumenty wszystkie inne, to w efekcie chodzi też o to, kto będzie dominował i kto jak będzie dzielił ten europejski tort.
Oczywiście.
I tutaj musimy zakończyć. Bardzo dziękuję za udział w komentarzach Radia Gdańsk. Małgorzata Rakowiec, Gdański Oddział Telewizji
bardzo
Polskiej.
Dziękuję.
Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci i Portal w Polityce.
Dziękuję i życzymy zdrowia słuchaczom.
Dziękuję bardzo, Piotr Kubiak.
Komentarze Radia Gdańsk.